Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania książki autorstwa George'a Orwella pod tytułem Folwark zwierzęcy. Czyta Wojtek Masiak. Rozdział pierwszy. Pan Jones z dworskiego folwarku zamknął na noc drzwi do kurnika, lecz pił zbyt wiele, aby pamiętać o założeniu deski, którą zwykle tarasował szczelinę pod progiem. Trzymając w ręku latarkę, której chybotliwe światło migało to tu, to tam, zataczał się po podwórzu, póki nie dotarł do tylnego wejścia, gdzie w przejściu ściągnął buty, nalał sobie szklanicę piwa z beczki stojącej w sieni i powędrował w stronę łóżka, aby odnaleźć panią Jones, chrapiącą już o tej porze. Gdy tylko światło sypialni zgasło, ożywiły się budynki folwarczne. Zewsząd dochodziły szmery, tupot i trzepotanie. W ciągu dnia rozesłano wici, że stary major, wieprz Yorkshire, nagrodzony na wystawie, miał dziwny sen poprzedniej nocy i pragnął ujawnić jego treść zwierzętom. Postanowiono, że zejdą się w wielkiej stodole, skoro tylko pan Jones bezpiecznie zejdzie z drogi. Stary major, tak go przezywano, mimo że na wystawie figurował pod mianem piękności z Willingdon, cieszył się tak wielkim uznaniem na folwarku, że wszyscy gotowi byli stracić godzinę snu, byle usłyszeć to, co miał do powiedzenia. Na jednym końcu wielkiej stodoły wzniesienie, tworzące rodzaj platformy, stanowiło odpowiedni schron dla majora, który już tam leżał na swej podściółce ze słomy, pod latarką zwisającą z belki. Miał on 12 lat i w ostatnich czasach roztył się dość potężnie, ale zachował wygląd świni majestatycznej, o mądrym i dobrodusznym wyrazie, choć nigdy nie obcięto mu kłów. Niebawem inne zwierzęta zaczęły się gromadzić, starając się umieścić w sposób odpowiadający ich indywidualnym pojęciom o wygodzie. Najpierw weszły trzy psy – Leda, Bukiet i Nera, a następnie świnie, które rozłożyły się na słomie tuż przed platformą. Kury usadowiły się na listwach okien, gołębie trzepotały się na krokwiach, wreszcie owce i krowy legły za świniami, wnet zajęte przeżuwaniem pokarmu. Dwa robocze konie, bokser i gospodyni, wkroczyły zwolna razem, stawiając ostrożnie swe wielkie, owłosione kopyta, by nie rozdeptać pomniejszych zwierząt, które mogły czaić się w słomie. Gospodyni była to klacz okazała, niemal w wieku dojrzałym, typowa matka, która po urodzeniu czwartego źrebaka nie odzyskała już pierwotnej smukłości kształtów. Bokser, olbrzymie zwierzę o wysokości 5 stóp z okładem, miał ponoć siłę dwóch zwykłych koni. Biała łatka na nosie nadawała mu nieco głupkowaty wyraz. Istotnie nie grzeszył on inteligencją, lecz był powszechnie szanowany za niezłomność charakteru oraz niesamowitą wprost wydajność pracy. Następnie zjawiła się biała koza Mania i osioł Benjamin. Był on najstarszy ze zwierząt na folwarku, a także najbardziej zgryźliwy. Rzadko kiedy zabierał głos, a jeśli już przerywał milczenie, to dla wypowiedzenia złośliwej uwagi, jak na przykład, że Bóg obdarzył go ogonem po to, aby mógł bronić się przed muchami, lecz że on osobiście wolałby nie mieć ani ogona, ani much. Benjamin był jedynym mieszkańcem folwarku, który nie śmiał się nigdy. Pytany dlaczego, odpowiadał, że nie widzi nic godnego śmiechu. Jednak, nie przyznając się do tego otwarcie, oddany był bokserowi i obaj spędzali zwykle niedzielę w obejściu za sadem, szczypiąc trawę bok o bok, bez żadnych pogawędek. Zaledwie oba konie zdążyły się położyć, gdy stadko małych kacząt, które straciły matkę, zajrzało do stodoły. Kwacząc słabiutko, błąkały się dookoła, szukając miejsca, gdzie nie groziłoby im przydeptanie. Gospodyni zasłoniła je ochronnym wałem swych potężnych przednich nóg, kaczęta zagnieździły się po środku i wkrótce usnęły. W ostatniej chwili płocha Molly, śliczna biała klacz, która ciągnęła kolaskę pana Jonesa, weszła tanecznym krokiem, krygując się i żując kostkę cukru. Stanęła naprzedzie, potrząsając białą grzywą, chcąc zwrócić uwagę na wplecione w nią purpurowe wstążki. Na ostatku przyszedł kot, upatrując dla siebie najcieplejsze miejsce, aż wreszcie wcisnął się między boksera a gospodynię, mrucząc z zadowolenia podczas mowy majora, której zresztą bynajmniej nie słuchał. Wszystkie zwierzęta były obecnie zgromadzone, oprócz Mojżesza, oswojonego kruka, śpiącego na żerdzi za boczną bramą. Kiedy major zobaczył, że wszyscy usadowili się wygodnie i przybrali postawę wyczekującą, rozjaśnił sobie głos chrząknięciem, po czym zaczął. Towarzysze, doszły już was słuchy o dziwnym śnie, który miałem ubiegłej nocy. Wrócę później do tego snu wpierw, jednak będę mówił o czymś innym. Nie wydaje mi się, towarzysze, bym mógł pozostać z wami jeszcze wiele miesięcy i zanim umrę, uważam za swój obowiązek podzielić się z wami tą odrobiną mądrości, którą nabyłem. Żyłem długo i leżąc samotnie w mojej przegrodzie miałem dużo czasu na rozmyślanie, tak, iż rzec mogę, że pojąłem istotę życia na tej ziemi lepiej od jakiegokolwiek zwierzęcia na świecie. O tym właśnie chciałem pomówić z wami. A teraz, towarzysze, na czym upływa nasze życie? Spójrzmy w oczy rzeczywistości. Nasze życie jest nędzne, pełne trudu i niezmiernie krótkie. Rodzimy się, dostajemy tyle tylko pożywienia, by nie zdechnąć z głodu, a ci, którzy się do tego nadają, zmuszeni są pracować do ostatnich granic swoich sił. Nie ma w Anglii zwierzęcia, które po przekroczeniu pierwszego roku życia byłoby w stanie pojąć znaczenie szczęścia lub wywczasów. Nie ma w Anglii zwierzęcia, które jest wolne. Życie zwierząt jest nędzą i niewolnictwem. Oto szczera prawda. Lecz czyż to, co się dzieje, jest istotnie wynikiem praw przyrody? Czyż dzieje się tak dlatego, że kraj nasz jest zbyt ubogi, aby zapewnić przyzwoity byt tym, którzy go zamieszkują? Nie, po stokroć nie, towarzysze. Żyzna jest ziemia Anglii, a klimat łagodny. Anglia jest w stanie wyżywić obficie o wiele większą ilość zwierząt niż te, które na niej przebywają obecnie. Ten nasz jeden folwark mógłby utrzymać tuzin koni, 20 krów, setki owiec i to zapewniając im istnienie pełne godności i komfortu, które trudno sobie teraz wyobrazić. Czemu więc trwamy w tak opłakanych warunkach? Dlatego, że niemal wszystko to, co zostaje wyprodukowane naszą pracą, jest nam wykradane przez stwory ludzkie. Tu, towarzysze, leży odpowiedź na wszystkie nasze zagadnienia. Streszcza się ono w jednym wyrazie. Człowiek. Człowiek jest naszym rzeczywistym wrogiem. Zabierzcie człowieka, a zasadnicza przyczyna głodu i przepracowania raz na zawsze zostanie usunięta. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które konsumuje, nie produkując. Nie daje mleka, nie znosi jaj, jest za słaby, aby ciągnąć pług, za wolno biega, by schwycić królika. Tym niemniej króluje on nad zwierzętami. Zapędza je do pracy, oddając im minimalną część pożywienia, by utrzymać je przy życiu, zaś resztę zabiera dla siebie. Własną pracą uprawiamy glebę, użyźniamy ją własnym gnojem, a przecież nikt z nas nie posiada nic prócz swojej skóry. Wy, krowy, które widzę przed sobą, ile tysięcy baniek mleka dałyście w ciągu ubiegłego roku? I co się stało z tym mlekiem, które powinno było wykarmić krzepkie cielęta? Zniknęło, co do kropli w gardzieli naszych wrogów. A wy, kury, ile jaj zniosłyście w ciągu tego roku i ile wylęgło się z nich kurczątek? Większość tych jaj zaniesiono na targ, by napchać kieszenie Jonesa i jego ludzi. A ty, gospodyni? Powiedz, gdzie są twoje 4 źrebaki, które miały stać się podporą i osłodą twojej starości? Każdy z nich został sprzedany po upływie roku. Nigdy nie ujrzysz ich więcej. W nagrodę za twoje 4 porody i za całą twoją pracę w polu, cóż otrzymałaś poza zwykłą paszą i przegrodą w stajni? A dalej, towarzysze? Wiecie przecież, że nasi wrogowie nie pozwalają nawet, by nędzne życie, które przypadło w udziale każdemu z nas, dopełniło się według przeznaczonego okresu. Nie narzekam, mając siebie na myśli, gdyż zaliczam się do szczęśliwszych. Dożyłem 12 lat i miałem przeszło 400 sztuk potomstwa. To jest normalne życie świni. Ale nie ma zwierzęcia, które by w końcu uszło przed okrutnym nożem. Wy, tuczne wieprzki siedzące naprzeciw mnie, każdy z was wykwiczy z siebie wnętrzności, gdy będą go zażynali. Wszyscy skończymy podobnie ohydną śmiercią. Krowy, kury, owce, wszyscy, na pewno. Nawet konie i psy nie doznają lepszego losu. Bokserze, tego samego dnia, w którym twe wspaniałe muskuły odmówią ci posłuszeństwa, Jones wyśle cię do oprawcy, który poderżnie ci gardło i ugotuje cię całego na żer dla psów gończych. A jeśli chodzi o psy, to gdy tylko zestarzeją się i tracą zęby, Jones przywiązuje im cegłę do szyi i topi je w najbliższym stawie. Nie wątpię zatem, towarzysze, że zdajecie sobie jasną sprawę, iż nasza zła dola wypływa z ludzkiej tyranii. Pozbądźmy się tylko człowieka, a wszystko, co wyprodukujemy naszą pracą, przypadnie nam. Niemal w ciągu jednej nocy staniemy się wolni i bogaci. Cóż więc pozostaje nam do czynienia? Otóż dniem i nocą musimy pracować nad obaleniem ludzkiego rodzaju. Takie jest moje orędzie do was, towarzysze. Powstanie. Wzywam was do powstania. Nie wiem, kiedy ono wybuchnie. Przyjść może już za tydzień, a może i za 100 lat. Lecz wiem, że nastąpi, że prędzej lub później ziści się sprawiedliwość. Jestem tego tak pewien, jak tego, że widzę tę słomę u swoich nóg. Sprawiedliwość. Przez krótki okres czasu, który wam pozostał do życia, niech wam przyświeca ten cel, towarzysze. Lecz przede wszystkim przekażcie to moje orędzie tym, którzy przyjdą po was, tak, aby przyszłe pokolenia prowadziły dalej walkę aż do zwycięstwa. Pamiętajcie też, towarzysze, że wasze postanowienie nie może okazać się chwiejne. Nie dajcie się zwieść żadnym argumentom. Nie słuchajcie tych, którzy będą wam tłumaczyli, że człowiek i zwierzęta związani są wspólnym interesem, że dobrobyt jednych jest przeto dobrobytem wszystkich. To są same kłamstwa. Człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia. Zabiega tylko o własne dobro. Między nami natomiast, między zwierzętami, niech panuje jedność, prawdziwa, wzorowe koleżeństwo w walce. Wszyscy ludzie są naszymi wrogami. My, zwierzęta, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. W tym momencie powstał przeraźliwy zgiełk. W czasie, gdy przemawiał major, 4 wielkie szczury wylazły ze swych dziur i pilnie słuchały, siedząc na swoich zadkach. Psy zauważyły je nagle i tylko szybki odwrót szczurów do dziur sprawił, że nie potraciły życia. Major wniósł przednie nogi do góry, nakazując milczenie. Towarzysze, rzekł, nasuwa się zagadnienie, które musi być rozstrzygnięte. Chodzi o to, czy dzikie stworzenia, takie jak szczury i króliki, są naszymi wrogami czy też przyjaciółmi? Załatwimy tę sprawę za pomocą głosowania. Przedstawiam to pytanie wiecowi. Czy szczury należy uważać za towarzyszów? Przystąpiono natychmiast do zbierania głosów i przygniatającą większością uznano szczury za towarzyszów. Tylko 4 zwierzęta powstrzymały się od głosowania. 3 psy i kot, który, jak się potem okazało, głosował jednak i to na 2 strony. Major ciągnął dalej. Mam niewiele więcej do powiedzenia. Powtarzam raz jeszcze, pamiętajcie o waszym obowiązku wrogości względem człowieka i wszelkich jego poczynań. Ktokolwiek chodzi na 2 nogach, jest naszym nieprzyjacielem. Ktokolwiek chodzi na 4 nogach lub posiada skrzydła, ten jest naszym przyjacielem. Pamiętajcie też, że walcząc przeciwko człowiekowi, nie możemy się do niego upodobnić. Nawet jeśli go pokonacie, nie przyswajajcie sobie jego nałogów. Żadne zwierzę nie powinno nigdy mieszkać w domu zbudowanym przez ludzi. Nie powinno spać w łóżku, pić alkoholu, palić tytoniu dotykać pieniędzy oraz zajmować się handlem. Wszystkie zwyczaje człowieka są ohydne. Ale przede wszystkim, żadne ze zwierząt nie ma prawa tyranizować swego własnego gatunku. Słaby czy silny, mądry czy nierozgarnięty, wszyscy jesteśmy braćmi. Żadne zwierzę nie ma prawa zabijać innego zwierzęcia. Wszystkie zwierzęta są równe. A teraz, towarzysze, chcę z wami pomówić o śnie, który miałem ubiegłej nocy. Nie mogę go wam opisać. Był to sen o ziemi, z której człowiek znikł całkowicie. Lecz przypomina mi to coś, o czym już dawno zapomniałem. Wiele lat temu, gdy byłem jeszcze małym prosięciem, moja matka i inne maciory nuciły starą piosenkę, z której znały jedynie melodię i trzy pierwsze słowa. Znałem i ja tę melodię w dzieciństwie, lecz od dawna zapomniałem ją całkowicie, atoli zeszłej nocy wróciła ona do mnie we śnie. Co więcej, słowa piosenki wróciły także, słowa, które ręczę, śpiewały zwierzęta bardzo dawno temu, a które potem przez szereg pokoleń poszły w zapomnienie. Zaśpiewam wam tę pieśń, towarzysze. Stary jestem i mam ochrypły głos, ale gdy nauczę was melodii, potraficie sami zaśpiewać lepiej. Pieśń zwie się Bracia Zwierzęta. Stary major odchrząknął i zaczął śpiewać. Tak, jak to zapowiedział, głos jego był zachrypnięty, lecz śpiewał nieźle, a była to upajająca melodia, coś pomiędzy Clementine a La Cucaracha. Słowa piosenki brzmiały: Bracia zwierzęta Anglii i Irlandii, bracia zwierzęta wszystkich świata stron. Do nas należy jutrzenka przyszłości, do nas należy nowej ery plon. Prędzej czy później dzień bowiem nadejdzie, że pokonany będzie ludzki ród, że odzyskamy wolność utęsknioną za naszą krzywdę, niewolę i trud. Znikną symbole naszej krwawej hańby, uzdy, obroże, łańcuchy i bat, zdusimy przemoc tyrana człowieka, do nas należeć będzie wolny świat. Będziemy mieli bogactw i dostatku, więcej niż może wymarzyć się nam. Dla nas fasola, koniczyna, gryka, zwierz każdy zje to, co zapragnie sam. Weselej błysną ciche pola Anglii i od jaśniejszych zadrży woda lśnień. I wiatr melodię przyniesie piękniejsze, kiedy wolności przyjdzie dla nas dzień. Dla tego celu musimy pracować, wszyscy jak jeden musim przy nim trwać. Krowy i konie, indyki i gęsi, choćby nam przyszło w walce życie dać. Bracia zwierzęta Anglii i Irlandii, bracia zwierzęta wszystkich świata stron. Do nas należy jutrzenka przyszłości, do nas należy nowej ery plon. Odśpiewanie tej pieśni wprawiło zwierzęta w istny szał podniecenia. Po pierwszych zwrotkach cały chór głosów złączył się z głosem majora. Nawet najmniej rozgarnięte zwierzęta podchwyciły od razu melodię i nieco słów, a najzdolniejsze, jak świnie i psy, w ciągu paru minut nauczyły się całej pieśni na pamięć. Wówczas